No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym i jak zawsze, jak co tydzień, niezmiernie się cieszę, że możemy wspólnie wysłuchać kolejnej historii. Moi drodzy, jak to zazwyczaj na początku, najpierw parę komentarzy, które napisaliście szczególnie pod ostatnim odcinkiem, tym o Piotrze, co niezbyt dobrze widział. Bardzo wam dziękuję za cały w ogóle odzew pod tamtym odcinkiem. Myślę, że dobrze jest usłyszeć wasze dobre słowa. Wiele też komentarzy będzie się odnosiło do tej historii, więc jeżeli jej nie słuchaliście, to też bardzo serdecznie zapraszam, posłuchajcie tej poprzedniej. Posłuchajcie paru komentarzy. Ewelina pisze tak. No nareszcie, bo ten ostatni odcinek to był po dosyć długiej przerwie. Moich dwóch nastoletnich synów nie zaśnie bez, jak oni to mówią, historii, które spadły na ziemię. Słuchają do upadłego, do północy i ciągle proszą o jeszcze. A rano problem ze wstaniem do szkoły. Ja też tęskniłam z Bogiem. Historie, które spadły na ziemię, to bardzo ładne, bo to by oznaczało, że może spadły z nieba trochę. A nawet jeżeli spadły na ziemię, to jest ziemia, gdzie Pan Bóg mieszka. Więc to dobre historie. Agata z kolei pisze tak. Mój mąż też słabo widzi. Ma minus 11. I jak marudzę, że mam celulit, to mówi, nie widzę. No i nie mogę zaprzeczyć. Brawo, drogi mężu, to jest dobry tekst. Drogie panie, jeżeli macie problem z celulitem, to szukajcie niedowidzących mężów. Nie będzie problem, będą naprawdę, naprawdę prawdziwie i szczerze mówili, no nie widzę, żebyś była gruba. Jest to jakiś pomysł. Kolejny komentarz od Nat AA. AAA, trzy razy A. Następujący komentarz. Genialny pomysł ze skarpetkami. Że też jeszcze nie wpadłam na to. Muszę to wprowadzić w życie. Pozdrawiam, mama trzech chłopców. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to odnosi się do ostatniego odcinka, gdzie mówiłem, że u mnie wszystkie skarpetki są takie same. W związku z tym, jak się je potem pierze i składa, to nie trzeba myśleć, bo się wszystkie składa jakkolwiek. Mam takich wiele, że tak powiem, trików życiowych. Może wam jeszcze jakiś sprzedam, jak sobie życie ułatwić. Ola z kolei pisze tak. Ja też słuchałam podczas malowania po numerach. Najlepsze skupienie. Kontur jest zaznaczony i każdy fragment ma swój kolor. Piotrze, to do ostatniego podcastu, mnie odrzucano ze względu na dietę bezglutenową spowodowaną celiakią, aż trafiłam na mężczyznę, który zaczął dla mnie czytać dokumentację naukową na ten temat. Trzymaj się i nie poddawaj. No, drogi człowieku, drogi mężczyzno, naprawdę szacun. Dokumentacja naukowa na temat celiaki, no ja bym chyba nie dał rady. Izabela z kolei pisze tak. Dzisiaj poddałam się szustakoterapii. Dziękuję. Pomogło na światłowstręt i na dreszcze. Polecam. Przed użyciem nie konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No, bardzo to miłe, co napisałaś, Izabelo. Nie wiem, czy to się na wszystko nadaje, ale jeżeli na coś pomaga, to bardzo się cieszę. A pomaga tylko wtedy, jeżeli jest w tym Pan Jezus, więc mam nadzieję, że jest go dużo. Kochani, to tyle komentarzy na początek. Idziemy zaraz do historii, którą wam przeczytam. Jest dosyć długa, może nie jakoś, tak wiecie, monstrualnie długa, ale jednak trochę trwa, więc może już nie będę po prostu przedłużał. Tylko czołóweczka, a potem historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Anecie, co w 1% ludzkości była. Moi drodzy, moi kochani, moi ulubieni, witam was już bardzo serdecznie we właściwej części naszego podcastu i naszej historii. Zapraszam do jej wysłuchania. Jest to, kochani, historia bardzo nowa, dlatego że dostałem ją już po historii z zeszłego tygodnia, ale jakoś tak przeczytawszy ją, stwierdziłem, że nie będę ją odkładał na razie na półkę, tylko od razu wam przeczytam. Wiem, że oczywiście bardzo wiele historii jeszcze czeka, kochani, no ale jakoś tak mi się rzuciła w oczy i myślę, że to dobrze będzie jej posłuchać. Posłuchajcie. Szczęść Boże, Ojcze Adamie. Po wysłuchaniu ostatnio historii Piotra stwierdziłam, że może moja historia również kogoś zainteresuje. Przypomniałam sobie, jak bardzo ja również jestem potłuczona. Żyjąc w wirze codziennych spraw, niezwykle rzadko zatrzymuję się i zastanawiam nad własnym życiem. Zawsze kończy się to dołkiem, z którego próbuję potem wyjść przez kilka kolejnych dni. Dlatego żyję siłą rozpędu, mniej lub bardziej świadomie uciekając od mojego potłuczenia. Ale przejdę do meritum. Można powiedzieć, że po części urodziłam się już potłuczona, bo przyszłam na świat z wadą wrodzoną, w związku z którą moje oczy są z wyglądu bardziej azjatyckie niż polskie. Gdyby nie operacje, zwłaszcza pierwsza, mogłabym zupełnie nie widzieć. Jestem obecnie po 4 operacjach plastycznych powiek, więcej mieć nie mogę. Jako dziecko nigdy nie czułam, żeby to był dla mnie jakiś wielki problem. Co prawda w szkole, na porządku dziennym, słyszałam prześmiewcze docinki z ust przede wszystkim chłopców, typu ale Chinka, albo głupia skośnooka. No ale zawsze byłam ponad to. To raczej moja starsza siostra po szkole żaliła się mamie, że tak mnie przezywają, a ja zwyczajnie to ignorowałam. Tutaj na chwileczkę przerwę. Oczywiście nie mam pojęcia, Anetko, jak wyglądasz i oczywiście możliwe, że dla ciebie to jest jakaś skaza, ale jeżeli to są po prostu azjatyckie oczy, to w czym problem? Ogromna część świata ma takie oczy i nie uważam, żeby to był jakiś defekt. Rozumiem, że oczywiście może być inaczej u ciebie, bo nie mam pojęcia, jak wygląda twoja twarz, ale no właśnie, może niekoniecznie już od samego początku, ja przynajmniej kiedy czytam tę historię, traktowałbym to jako potłuczenie. A to się dalej jeszcze okaże. Dzieciństwo miałam dość dobre, choć całe życie brakowało mi i brakuje prawdziwego domu w każdym tego słowa znaczeniu. Moi rodzice początkowo po ślubie zamieszkali we własnym dwupokojowym mieszkanku, które mój tata dostał wraz z przydziałem do pracy. Po roku pojawiła się moja siostra, za rok ja, do tego chora. Rodzice jeździli ze mną od lekarza do lekarza, próbując znaleźć sposób, bym mogła kiedyś otwierać oczy. Mniej więcej w tym czasie zmieniły się pewne przepisy i mój tata, jako technik bez studiów, stracił pracę, którą naprawdę kochał. W ówczesnej sytuacji nie mógł sobie pozwolić na studia dzienne, a na zaoczne zwyczajnie nie było go stać. Ostatecznie zaczął wyjeżdżać za granicę, początkowo sezonowo, na zbiory jabłek. Jednocześnie rodzice przeprowadzili się do rodzinnego domu mojej mamy, licząc na pomoc dziadków i rodzeństwa mojej mamy w opiece nad nami. Rok po mnie urodził się mój brat. Mieszkaliśmy wszyscy w jednym pokoju, ale dom dziadków był duży i mieliśmy duże podwórko, na którym spędzaliśmy wiele czasu. Taty jednak, odkąd pamiętam, nie było, bo z czasem zaczął wyjeżdżać na dłużej. Pewnego roku wyjechali oboje z mamą. Jak się później okazało, mama była wtedy na początku ciąży z moją najmłodszą siostrą. Był to pierwszy i ostatni raz, kiedy zostaliśmy bez żadnego z rodziców. W niedługim czasie mój dziadek zmarł na raka mózgu, babcia została sama. To bardzo dobra kobieta, ale z dość trudnym charakterem. W związku z pewnymi wydarzeniami między babcią a wszystkimi jej dziećmi doszło do ogromnego rozłamu. Razem z mamą wyprowadziliśmy się i mieszkaliśmy u mojej cioci w jednym pokoju, w dwupokojowym mieszkaniu. Byłam wtedy w 6 klasie. Potem było gimnazjum, w tym czasie tata wyjechał na 2 lata, dzwonił tylko raz w tygodniu. Mama zawsze tłumaczyła, że tak musi być, że nie ma innej opcji, bo mamy długi, pieniędzy brakuje, a taty nie ma, bo nas kocha i robi to dla nas. W tym czasie rodzice kupili działkę na wsi z 2 budynkami. W jednym mama oprócz opiekowania się nami prowadziła też sklep spożywczy, w drugim po gruntownym remoncie zamieszkaliśmy. Nasz pierwszy własny dom, jaki pamiętam, składał się z 1 pokoju z kuchnią, łazienką i kotłownią. W sklepie mama wszystkim zajmowała się sama, dostawami, księgowością itd. Jedyną rzeczą, w której miała pomoc, było obsługiwanie klientów, w tym pomagałyśmy jej razem z siostrą po szkole. Ostatecznie jednak mama zamknęła sklep, w międzyczasie relacje z babcią się poprawiły, przepisała ona gospodarstwo na moich rodziców i po raz kolejny przeprowadziliśmy się do rodzinnego domu mamy. Skończyłam gimnazjum i razem z siostrą, z którą swoją drogą od początku chodziłam razem do szkoły, bo zaczęłam edukację rok wcześniej, poszłyśmy do średnich szkół, do większego miasta i zamieszkałyśmy na stacji, jeżdżąc do domu co weekend i pomagając w gospodarstwie, kiedy tylko była taka potrzeba. Prawdę mówiąc, kompletnie nie mogłam odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Większość osób z klasy było z dość zamożnych rodzin. Dla nich gry komputerowe, wyjazdy wakacyjne, zajęcia pozalekcyjne i tak dalej to nie było nic niezwykłego. U nas komputer pojawił się w domu dopiero pod koniec gimnazjum, a o dostępie do internetu w ogóle nie było mowy. Skończyłam liceum, zdałam maturę, złożyłam papiery na medycynę, no bo przecież skoro dobrze się uczę, to są tylko dwie opcje. Albo lekarz, albo prawnik. A że od zawsze byłam raczej umysłem ścisłym, to wchodziła w grę tylko pierwsza opcja. Niestety za pierwszym razem się nie dostałam. W kolejnym roku poprawiłam maturę i zaczęłam studia na kierunku lekarskim. Niestety powtórka z rozrywki. Nowe, jeszcze większe miasto, nowi, jeszcze bogatsi, bardziej obyci i w mojej ocenie bardziej ogarniający ludzie na zajęciach. Pod koniec pierwszego semestru pojawiły się myśli samobójcze. Przestraszyłam się, powiedziałam mamie. Pierwsze, co zabrała mnie do egzorcysty. Psychiatra był drugi w kolejce. Rozpoznano ciężką depresję, dostałam leki, których prawdę mówiąc nie brałam. Chciałam rzucić studia. Ostatecznie po namowie psychoterapeutki wzięłam urlop dziekański. Stopniowo było jakoś lepiej. Po pół roku wróciłam na studia po raz kolejny, zaczynając od początku z nowym rocznikiem. Depresja stopniowo jakby mijała, było coraz lepiej. W międzyczasie koleżanka zabrała mnie kiedyś na rekolekcje głoszone przez niejakiego ojca szóstaka. Powiedziała, że podobno fajnie gada, więc poszłam. No i okazało się, że faktycznie fajnie gada. Pierwszy ksiądz, który mówi po ludzku, a nie rzuca tylko metaforę za metaforą i ogólnie dalej człowiek nie wie, o co chodzi. Kani, tu chyba na chwileczkę przerwę, bo mam w ogóle bardzo wiele już, że tak powiem, myśli, ale to zostawię wam na koniec. Natomiast na chwilę muszę przerwać. Zobaczcie, w jakim kieracie Anetka żyje, nie? Te wszystkie takie gnieżdżenie się w jednopokojowych mieszkaniach, tata, który wyjeżdża, którego nie ma, mama, która sobie próbuje ze wszystkim poradzić, gdzie tutaj szkoła, po szkole oczywiście obsługiwanie w sklepie. Kochani, ja zdaję sobie oczywiście sprawę, jak bardzo dotyczy to wielu z nas, nie? To nie jest tak, że to są jakieś wyjątkowe historie. Prawdopodobnie bardzo wielu z was, kiedy sobie przypomni swoje własne dorastanie, no to mogło to wyglądać podobnie, nie? Rodzina niby jest, ale tak naprawdę nie jest razem, bo jedno gdzieś tam daleko, co jakiś czas się pojawia, zobaczycie, potem będzie jeszcze gorzej, nie? Trudności finansowe, trudności mieszkaniowe, gnieżdżenie się w jednym miejscu i tak dalej. Kochani, w takiej sytuacji bardzo trudno jest zbudować siebie we właściwy sposób, nie? Zbudować swoją tożsamość, to kim się jest, jakby przyglądać się sobie, bo po prostu nie ma czasu. Zobaczcie zresztą, że na początku tej historii Anetka już napisała, nie? Że ona zazwyczaj to nie myśli o tym, co się dzieje, tylko tak jedzie z rozpędu. To się wzięło trochę stamtąd, nie? Kochani, to stąd potem nagle się okazuje, że jesteśmy w jakimś takim miejscu, gdzie nie wiadomo, o co nam chodzi. Zobaczcie, tu nagle pojawia się jakaś depresja. Też genialny pomysł mamy. Mamo, z całym szacunkiem. Ale kiedy dziecko ma depresję, to najpierw się go zaprowadza do psychiatry, potem do egzorcysty. Może nie tak, na samym końcu. Do egzorcysty, kiedy naprawdę nie ma żadnego innego wyjścia. A nie odwrotnie. Ale kochani, to właśnie stąd, no właśnie, tutaj się mogą zacząć różnego rodzaju problemy. Moi drodzy, na koniec życie skomentuję jeszcze więcej, ale chciałbym, żebyśmy sobie to zobaczyli już taki, że tak powiem, pewien kołowrót, który się dzieje w życiu Anetki. Posłuchajmy dalej. A propos, jeżeli chodzi o wiarę, w mojej rodzinie Bóg zawsze był bardzo ważny, ale dla mnie chodzenie co niedzielę i w święta do kościoła było raczej niemiłą koniecznością. Nigdy nie rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. I dalej myślę, w większości nie rozumiem, ale cały czas mam mniejsze lub większe przekonanie, że coś w tym musi być, że w gruncie rzeczy Bóg jest i jest nieskończenie dobry. To właśnie ojcu zawdzięczam to przekonanie. Na pierwszych latach studiów słuchałam bardzo wielu ojca konferencji i innych słuchowisk na YouTubie. Były one dla mnie ogromnym wsparciem. To był, myślę, szczytowy punkt mojej wiary, jeśli tak to można ująć. Anetko, mam naprawdę nadzieję, że nie. Na czwartym roku czułam, że depresja ostatecznie odeszła. Ale ilość problemów w domu się piętrzyła, do tego czekał mnie najtrudniejszy egzamin na studiach. Próbowałam się uczyć, jednocześnie codziennie dzwoniłam do mamy i próbowałam jakoś ją wesprzeć. Zawsze to ja byłam powiernikiem jej zmartwień i problemów, w pewnym sensie zastępowałam jej męża, którego dalej nie było. Po powrocie z dwuletniej nieobecności zaczął inną pracę i od tej pory przyjeżdża jakieś, o matko, 3 razy do roku na około 3 tygodnie. Moi drodzy, problemów było więcej, a ja czułam się coraz lepiej, byłam przeszczęśliwa. Nie mogłam spać, więc się modliłam. Odmówiłam w tym czasie 2 pompejanki i naprawdę szczerze powiedziałam Bogu, rób wszystko, cokolwiek uznasz za stosowne, ale pomóż. No i trafiłam do szpitala psychiatrycznego. Rozpoznano u mnie manię psychotyczną, a w całokształcie chorobę afektywną dwubiegunową. Spędziłam w szpitalu około 3 tygodni. Potem udało się jakoś uzyskać wypis na własne żądanie. Próbowałam wrócić na studia, kompletnie nie wierząc w rozpoznanie, uznając moje nieogarnione szczęście i wszystkie inne objawy za oznakę Bożej łaski. Niestety, nie biorąc leków, szybko po wyjściu ze szpitala znowu totalnie straciłam kontakt z rzeczywistością. Ale tym razem rodzice zabrali mnie do domu, a na studiach kolejna dziekanka. Byłam w manii 4 miesiące i czułam się wtedy jak w niebie, ale dla mojej rodziny to było piekło. Kiedy pewnego dnia mania się skończyła i wróciłam do realnego świata, to było jak wpadnięcie do rowu mariańskiego. Matko, jestem wariatką. Co myślą sobie teraz o mnie znajomi ze studiów? Skoro wmówiłam sobie, że to wszystko to działanie Boga, to może Boga też sobie wmówiłam. Może w ogóle religia to jedno wielkie pranie mózgu. Wszystko mi się zawaliło. W to, co wierzyłam, to, co było dla mnie ważne, to, kim w ogóle byłam, a najgorsza była świadomość, że przecież ja jestem wariatką. Panujący w społeczeństwie stereotyp chorego psychicznie, niepoczytalnego wariata był dla mnie najgłębszym ciosem w poczucie własnej wartości, które, jak później sobie uświadomiłam, budowałam przede wszystkim na opinii innych. Od tamtej pory minęły ponad 4 lata. Od 3 lat, stale przyjmując leki i żyjąc zgodnie z zaleceniami, jestem w zupełnej remisji. Dzięki ogromnemu wsparciu bliskich wróciłam na studia, skończyłam je i niedawno zaczęłam specjalizację z medycyny rodzinnej. Po okresie agnostycyzmu zakrawającego momentami o ateizm wróciłam do przekonania, że Bóg jest, ale wiara to właściwie tylko i wyłącznie moja świadoma decyzja. Zupełnie nie mam realnej relacji z Bogiem. Miałam nadzieję, że ojca ostatnia książka jakoś mi pomoże w tym temacie, że nauczy mnie modlić się. Niestety już na pierwszym etapie poległam. Nie potrafię trwać w jego obecności, bo co to właściwie znaczy? Myślę, że dla mnie relacja z Bogiem, rozmowa z Nim, oznacza w pewnym sensie dopuszczenie czegoś, co realnie nie ma namacalnego przełożenia w rzeczywistym świecie. Może boję się, że znowu się odrealnię, a może problem leży gdzie indziej. Próbowałam rozmawiać na ten temat z kilkoma księżmi, ale efekt tych rozmów był niestety raczej odwrotny od zamierzonego. Ogólnie jest naprawdę dobrze, ale czasami czegoś mi brak, choć sama do końca nie wiem czego. Może to samotność czasami puka do drzwi, a może potrzeba posiadania przy sobie kogoś, przy kim czułabym się naprawdę bezpiecznie. W gruncie rzeczy od bardzo dawna nie czuję potrzeby bycia w związku, zakładania rodziny itd. Choć czuję, że bardzo odstaję w tym względzie od znajomych w podobnym wieku. Nigdy w życiu żaden chłopak nie wyraził mną zainteresowania, a jeśli nawet jakąś dłuższą chwilę mi się przyglądał, zawsze uznawałam to za pewną ciekawość co do mojego oryginalnego wyglądu. Cóż, zawsze wydawało mi się, że jestem po prostu brzydka i tyle. Ale wiem, że problem leży nie tyle w wyglądzie, co w charakterze. Zdałam sobie sprawę, że budowałam wokół siebie zawsze pewien dystans. Dowiedziałem się ponadto ostatnio, że mam najrzadszy typ osobowości spośród 16 teoretycznie występujących. Ma go podobno mniej niż 1% ludzi na świecie. To też może być czynnik, przez który ciężko jest mi spotkać pokrewną duszę. Od wizji posiadania męża oddala mnie jednak jeszcze jedno. W tym roku w wieku 28 lat dowiedziałam się, że wada, z którą się urodziłam, to nie tylko defekt kosmetyczny, ale składowa pewnej choroby genetycznej, w związku z którą nigdy nie będę mogła mieć dzieci. Pogodziłam się już z faktem, że zawsze będę sama. Znalezienie pokrewnej duszy, mężczyzny, przed którym umiałabym się otworzyć, któremu mogłabym naprawdę zaufać i który zaakceptowałby wszystkie moje defekty, w moim odczuciu mieści się jedynie w kategoriach cudu. Wiem, że one się czasem zdarzają, ale nie pokładam zbyt wielkich nadziei na życie, choć trochę podobne do innych. Przepraszam za taką długą historię. Nie, wcale nie było tak długo, Aneto. Nie umiem pisać zwięźle, a wszystkie przedstawione fakty wydawały mi się jakoś w jakimś stopniu ważne. Jeśli chodzi o zachowanie prawdziwego imienia, to myślę, że osoby, które mnie znają, a słuchałyby tego nagrania, i tak zorientowaliby się, że to o mnie chodzi, nawet gdyby to imię zostało zmienione. Nazwisko jednak wolałabym zachować dla siebie. Na koniec chciałam dodać tylko jedno. Słuchając księdza świadectwa, szczególnie zapadł mi w pamięci fragment o zbieżności znaczeń ojca, imienia i nazwiska. Odkryłam, że u mnie jest podobnie. Nazywam się Aneta Anna, i to jest potem nazwisko, którego oczywiście nie przeczytam, na życzenie autorki. Obydwa moje imiona to jakby jedno imię. Wywodzą się z hebrajskiego i oznaczają łaska, wdzięk. Z kolei moje nazwisko symbolizuje piękno i wdzięk. Wychodzi na to, że jestem łaska, wdzięk, wdzięk. Słuchając kiedyś ballad i romansów o prawdziwym pięknie kobiety, dotarło do mnie, że piękno mam niejako wpisane w moją naturę. Bóg zapłać za całą ojca działalność. Matko i córko Aneto, mam po prostu 150 tematów, które tutaj trzeba by poruszyć, ale oczywiście no, na tyle nie mamy czasu. Ale parę trzeba oczywiście poruszyć. Anetko droga, po pierwsze, jak sama odkryłaś, jesteś łaska, łaska, wdzięk, wdzięk. Aneta, zobacz, ile jest niezwykłych rzeczy w tobie, które widzisz, nazywasz je, ale nie potrafisz ich przełożyć, mam takie wrażenie, na uznanie, że one są prawdziwe. Masz typ osobowości, rozumiem, że on może być trudny, który jest bardzo wyjątkowy. Jak piszesz, prawdopodobnie jeden, w sensie mniej niż 1% ludzi na świecie ma taki typ osobowości. Aneta, to znaczy, że jesteś po prostu jak rzadki diament, że jesteś kimś absolutnie wyjątkowym. Ty tam piszesz oczywiście, że skoro masz taki charakter, no to trudno ci będzie znaleźć pokrewną duszę. Anetko, kochana, a skąd pomysł, że ludzie, którzy mają ze sobą być, mają mieć podobne osobowości? No w życiu. Oczywiście nie mówię, że to niemożliwe i że tak też nie może być, ale nie na tym polega esencja związku, nie. Esencja związku polega na tym, że osoby o różnych osobowościach zaczynają kochać swoje osobowości, czyli uczą się nawzajem innej osobowości. Anetko, ty jesteś jak diament, ty jesteś bardzo wyjątkową osobą. Ja bym bardzo chciał poznać taką wyjątkową osobę i chciałbym się nauczyć ją kochać, tak po prostu. Anetko, to jest powód do... Ja rozumiem, że to może być trudne w codziennym życiu, bo sobie myślisz, matko, ja to jestem dziwna, w ogóle to jestem wariatka, nie? Tak jak tam napisałeś. O tym zaraz też pogadamy. Ale Anetko, to jest bardzo wyjątkowe. Tak jak twoje imię i nazwisko, one ci pokazują, że jesteś naprawdę łaską, łaską, wdziękiem, wdziękiem. To nie tak, że, no właśnie, powinnaś być inna, wtedy byś się innym spodobała. Anetko, druga sprawa, czyli właśnie twoje wariactwo, tak? Aneta, jak sama napisałaś, oczywiście pokutuje w świecie i pewnie będzie niestety długo jeszcze pokutował, tak? Taki stereotyp właśnie, człowieka, który skoro ma jakieś problemy psychiczne, skoro ma jakieś choroby, które nazywamy chorobami psychicznymi, tak słyszymy, o, ten test psychiczny. Kochani, to są strasznie złe słowa, strasznie raniące słowa. Zobaczcie, jak ktoś miał, nie wiem, zawał, jak ktoś ma cukrzycę, to nie mówimy w takim kluczu, o, zawałowiec, ty par, unikajcie go, to bo ten jest normalny, on jest nienormalny. On miał zawał, to jest nienormalny. Kochani, choroby naszej psychiki to są takie same choroby, jak wszystkie inne choroby, które w nas są. To nie są jakieś gorsze choroby. Ja rozumiem, że one są bardzo oczywiście jakby obniżające poczucie wartości, że one nas w ogóle no strasznie bolą i tak dalej, ale kochani, to nie jest tak, że choroby fizyczne, te takie cielesne, to są jakieś takie normalne choroby, a choroby, które dotyczą naszych emocji albo naszej psychiki, to są jakieś takie nienormalne choroby. Nie, kochani. I jakby musimy się tego koniecznie uczyć, moi drodzy, nieustannie, że ktoś, kto jest chory na jakąkolwiek inną chorobę, czy to będzie choroba fizyczna, czy choroba emocjonalna, czy choroba psychiczna, domaga się troski, domaga się zauważenia, domaga się traktowania go w godny sposób. Kochani, nigdy w życiu nie używajcie, proszę was, w takim pejoratywnym sensie właśnie tych słów, tak? To jest jakiś wariat, a to jest jakiś mentol, albo to jest jakiś psychol. Kochani, oczywiście, że mogą być pewnego rodzaju wypaczenia, które są po prostu jakby dewiacją, tak? Ale tego typu choroby nie mają z tym nic wspólnego, moi drodzy, nie. Moi drodzy, to jest choroba, tak jak każda inna. Te choroby należy leczyć, w tej chorobie należy się oddawać Panu Jezusowi, ale nie najpierw, tylko najpierw należy się leczyć. Nie najpierw do egzorcysty, tylko najpierw do psychologa, do psychiatry, do kogoś, kto może pomóc. Anetko, nie jesteś wariatką. Tak, masz chorobę dwubiegunową, to prawda. I ta choroba będzie twoim krzyżem, będzie trudnością w twoim życiu. Tak jak choroby innych ludzi są ich krzyżem i trudnością. Ale to nie są gorsze choroby. To nie są choroby, które sprawiają, że ty jesteś w jakikolwiek sposób, Anetko, gorsza. Proszę cię, błagam cię, nigdy w taki sposób nie myśl. Anetko, jeszcze jedna rzecz. Wiem, że to, co teraz powiem, może wydawać ci się dziwne i trudne, ale uwierz mi, że nie mówię tego, żeby cię pocieszyć. Anetko, napisałaś o swoich trudnościach w modlitwie i jak to mówisz, nawet moja książka ci nie pomogła. No nie wiem, widocznie nieuważnie czytałaś. Oczywiście to żart. Ale Anetko, wbrew pozorom, ty, Aneta, jeżeli tylko oczywiście nie staniesz w tej pozycji, okej, ja jestem wariatka i w ogóle nie ma sensu, Ty masz dobre narzędzie do tego, żeby właśnie we właściwy sposób zbudować relacje z Panem Bogiem. Dlaczego? Ale tutaj rozumiem oczywiście, że jest ogromne niebezpieczeństwo, że przez właśnie wyobrażanie sobie, czy funkcjonowanie w rzeczywistości, której nie widać, to może być takim triggerem, nie? Takim wywoływaczem twojej choroby. Ja to rozumiem. I tu oczywiście trzeba być bardzo ostrożnym. Tutaj trzeba być w kontakcie z dobrym lekarzem, też z dobrym kierownikiem duchowym, o tym zaraz jeszcze powiem i tak dalej. To jest jasne. Ale Aneta, uwierz mi, ogromna większość ludzi na modlitwie, która nie ma żadnych właśnie problemów ze swoją psychiką, tak? Czyli nie ma tego niebezpieczeństwa niby, że czegoś tam nie stworzą nierealnego w swoim życiu, oderwą się od rzeczywistości. Anetko, jak patrzę na ogromną rzeszę katolików, nie mówię, że na wszystkich oczywiście, ale na ogromną rzeszę, ogromna ilość katolików buduje totalnie fantasmagoryczne, po prostu oderwane od rzeczywistości obrazy Boga. Wszystkie rzeczy, które się dzieją w naszych różnych wyobrażeniach, w doświadczeniach, w emocjach, w nie wiem w czym tam jeszcze, no w takich mistycznych, mówię teraz w cudzysłowie, uniesieniach, to są bardzo często wytwory wyobraźni. Janetko, ty, wiedząc, że musisz tego wszystkiego unikać, że nie wolno ci w to wchodzić, że to może być dla ciebie niedobre, niepokojące, to może być w ogóle coś, co twoją chorobę będzie wywoływać, ty wystrzegając się tego, tak naprawdę możesz właśnie być na bardzo bezpiecznym gruncie niebudowania nierealnego obrazu Pana Boga. Anetko, do tego potrzebujesz dwóch rzeczy. Ja wiem, że no niestety czasem jest trudno je znaleźć. Potrzebujesz dobrego kierownika duchowego. Dobrego kierownika duchowego. Najlepiej też takiego, który miałby jakieś doświadczenie psychoterapeutyczne. Jest sporo takich księży, jest sporo takich dominikanów, jest sporo takich jezuitów szczególnie, którzy jednocześnie są terapeutami, jednocześnie jakby są kierownikami duchowymi, czyli którzy właśnie potrafią patrzeć, czy nasza psychika nie wymyśla czegoś w ogóle absurdalnego. Uwierz mi, Anetko, ogromna ilość katolików na modlitwie wymyśla rzeczy absurdalne, które nie mają nic wspólnego z żadnym, nie wiem, Bożym natchnieniem, z żadną Bożą wolą i tak dalej, i tak dalej. I to się mnoży. I ty, Anetko, tak naprawdę możesz być w bardzo bezpiecznej pozycji tutaj, bo ty wiesz, że wszelkie te wyobrażenia są niedobre. Dlatego będziesz trzeźwa na modlitwie. Co to trwać w jego obecności? Nie wiem, jak mam ci to teraz krótko wytłumaczyć. Usiądź i trwaj, nie chciej nic odczuwać. Nie chciej tworzyć żadnej rzeczywistości. Anetko, pomyśl sobie, że ja gdzieś jestem, nie? Teraz to podaję taki przykład. Kiedy to pisałaś, pewnie trochę o mnie myślałaś, nie? Myślałaś sobie, gdzieś tam ojciec Adam pewnie teraz jest, albo może myślałaś, jak on to będzie czytał, nie? Co robiłaś wtedy, Aneta? Aneta, trwałaś wtedy w mojej obecności. Przepraszam, że tak mówię, może to głupio brzmi. Ale trwałaś po prostu w takiej prostej świadomości. On tam gdzieś jest, nie? I nie miałaś co do tego wątpliwości. On tam gdzieś jest, ten szóstak. I jakby to, co ja teraz tu piszę, on to kiedyś przeczyta. Anetko, dokładnie tak samo na tym polega pierwszy etap modlitwy. Zacznij jeszcze raz, Anetko. Nie chodzi o to, że masz sobie wyobrażać Boga. Nie chodzi o to, że masz tego Boga gdzieś sobie, nie wiem, wizualizować, że masz, nie wiem, wzlatywać swoim duchem, myślą, psychiką na jakieś nieziemskie rejony. Nie. On gdzieś jest. Tak jak powiedziałaś, masz taką decyzję, że twoja wiara w tej chwili jest świadomą decyzją, czyli podjęłaś decyzję, że Bóg jest. Pomyśl sobie, że on gdzieś jest. Nie próbuj sobie wyobrazić gdzie, nie próbuj sobie wyobrazić jak, tylko samo to, że on gdzieś jest. Gdzieś tam jest. I ty siedź, a on gdzieś tam jest. Aneta, to jest pierwszy etap. On jest bardzo prosty. On nie prowadzi do niczego nadnaturalnego. On nie ma wywoływać żadnych mistycznych doświadczeń. On nie ma robić nic innego. Anetko, oczywiście tak jak mówię, ja rozumiem i tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Tak, twoja choroba może być oczywiście powodem, że nagle odlecisz, że nagle właśnie odrealnisz sobie rzeczywistość. Dlatego wszelkie twoje doświadczenia na modlitwę, wszystko co na niej robisz, powinno być z kimś konsultowane. To jest jasne. To jest jasne, Aneto. Ale tak jak mówię, Aneta, tak naprawdę to ty jesteś w znacznie lepszej pozycji niż większość ludzi do tego, żeby zbudować prawdziwą, realną, a nie odrealnioną relację z Bogiem, bo ty wszystkiego, co odrealnione, będziesz unikać, Anetko. Anetko, nie wiem, czy jest ktoś gdzieś, kto czeka na ciebie, czy nie. To, że Anetko, możliwe, że nie będziesz mogła nigdy mieć dzieci, przepraszam, ale to nie jest wyznacznik, Aneto, tego, czy ktoś będzie chciał z tobą być, czy nie. Jeżeli ktoś z tego powodu nie chce z tobą być, to się nie nadaje do bycia z tobą, po prostu. Anetko, jakkolwiek by było, bo ja nie uważam, że droga bez małżeństwa, sam jestem w takiej drodze, byłaby jakimś strasznym nieszczęściem, nie, jestem przecholernie szczęśliwy. Ale szukaj ludzi, otwieraj się na relacje, nie od razu na takie właśnie małżeńskie czy jakiekolwiek. Szukaj najwięcej ludzi, bądź z nimi. Niech ktoś zobaczy tą wyjątkowość twojego 1%. Bo ty jesteś wyjątkowym 1%, a nawet może mniej niż jednym. Aneto, bardzo ci dziękuję za twoją historię. Bardzo dziękuję za to, że się otworzyłaś, że zechciałaś ją nam podarować. Bo to jest dar dla nas, że ją nam tutaj przeczytałaś. Naprawdę bardzo, bardzo ci dziękuję i bardzo będę się za ciebie modlił. Przede wszystkim mam nadzieję, że nie zrezygnujesz z prób bycia z Panem Bogiem, a jednocześnie dasz sobie oczywiście potrzebne narzędzia i zabezpieczenia, żeby to były dobre próby bycia z Panem Bogiem. Moi drodzy, to chyba tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu podcastowym. Bardzo serdecznie wam za nie dziękuję i bardzo się cieszę, że po raz kolejny wysłuchaliśmy historii. Słyszymy się za tydzień. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych i nade wszystko kochajcie Boga. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam i bardzo was błogosławię. Do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem.